Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Jakieś 9 lat temu byłem z jakąś tam konferencją w Piotrkowie Trybunalskim. To była sobota, konferencja była wieczorem, skończyła się jakoś koło 22:00. I musiałem szybko wracać z tego Piotrkowa do Krakowa, dlatego że w niedzielę rano o 7:00 miałem mszę w Krakowie. Więc zabrałem się w samochód i pojechałem. Jeżeli ktoś z was kojarzy drogową mapę Polski tak z grubsza, to wie, że jak się wyjeżdża z Piotrkowa w kierunku na Katowice, czyli na A1, na tak zwaną Gierkówkę, to zaraz po wyjeździe, po prawej stronie jest stacja benzynowa. Tam kiedyś był jakiś tam CPN, teraz jest coś innego, już nie pamiętam. Jakaś nowa stacja jest. I obok niej jest świątynia. W sensie McDonald's. Świeci M, znaczy zjem, nie? Więc zajechałem nie do świątyni, tylko na stację. Zatankowałem się i poszedłem do ubikacji. Jeżeli tam może kiedyś byliście, to tam jest ubikacja nie jakby w budynku stacji benzynowej, tylko z tyłu jest taki drugi budynek osobny. Była jakaś 23:00. Sobota wieczór, więc nieduży ruch. Wchodzę do tej łazienki, otwieram drzwi i patrzę. A w tej łazience, jak kojarzycie, są takie długie lady z umywalkami, nie? Zazwyczaj w takich publicznych toaletach. I w takiej umywalce w środku siedzi facet. W sensie tyłkiem w tej umywalce. Pomyślałem sobie, że chyba jakiś bezdomny, bo tak trochę wyglądał. Wyglądał na jakieś 50-60 lat, taki był trochę zniszczony. On się wystraszył, jak mnie zobaczył, dlatego że ja wyglądam tak, jak wyglądam. On był przekonany, że jestem ochrona z tej stacji i że chcę go wyrzucić, żeby tam nie spędzał nocy. Ja mówię: spokojnie, niech się pan nic nie boi, tylko przyszedłem siknąć, zaraz mnie nie ma. No więc poszedłem, zrobiłem, co miałem zrobić, już wychodzę. I tak już wychodząc, tknęło mnie takim katolickim, porządnym wyrzutem sumienia. I pytam go, a mówię: może pan czegoś potrzebuje, może pan jest głodny, albo no, może panu mogę jakoś pomóc. I on na mnie spojrzał, taki zdziwiony bardzo, że ja go w ogóle o to pytam. I mówi: nie, ja wszystko mam, dziękuję, nic mi nie potrzeba. No to mówię: no to dobrej nocy tutaj w tej łazience. I wychodzę. I w momencie, kiedy chwyciłem już drzwi, w sensie klamkę od drzwi do wyjścia, to on się nagle tak ożywił i mówi do mnie: a wie pan co? Albo bym zapalił. Nie ma pan jakiejś fajki? Ja mówię: no nie mam, no nie palę. Mówię: ale to jak pan chce, to ja panu kupię, niech pan poczeka, nie? Że poczeka, no wiadomo, że poczeka. Poszedłem do tej stacji, kupiłem te papierosy, wracam do niego, daję mu te papierosy i mówię: a niech mi pan powie, czemu pan tu w ogóle siedzi? Mówię: w środku nocy, w sobotę, od prawie 24:00 w tej umywalce tutaj. Ja zaczął opowiadać. Koniec, spędziłem tam chyba 4,5 godziny. Jakoś dopiero przed 5:00. Po czwartej wyjechałem z tej stacji. W związku z tym, że nie było gdzie usiąść, to usiadłem w drugim umywalce obok niego. I wtedy zrozumiałem, dlaczego on tam siedzi. Bo rzeczywiście nie ma żadnych stołków przecież w tych toaletach publicznych. Wyobraźcie sobie, to było ciekawe, tam co jakiś czas ktoś wchodził. To było rzadko, no bo to była noc, ta sobotnia, więc nie było dużo ludzi. Ale tam co pół godziny ktoś się pojawiał. Więc tylko otwierały się drzwi, widzieli dwóch facetów w umywalkach. Więc było tylko: o, przepraszam. I wychodzili bardzo często. I w zasadzie ten człowiek opowiedział mi, no chyba całe życie. Ja prawie w ogóle nic nie mówiłem, tylko słuchałem tego, co on mówił. Tak jak myślałem, rzeczywiście był bezdomnym. Był alkoholikiem, już nie pijącym chyba od 15 lat. Od 15 lat był trzeźwy. Miał kiedyś rodzinę, miał żonę, chyba dwójkę albo trójkę dzieci, już nie pamiętam, no kilkoro dzieci miał. Przez to jego picie niestety małżeństwo się rozpadło. On kiedy już przestał pić i kiedy wytrzeźwiał, chciał tam wrócić do tej żony, chciał to naprawiać, ale okazało się, że już jest za późno. W takim sensie ona już miała jakiegoś innego partnera, no i mieszkała z kimś innym. Więc on kiedy się zorientował, że nie ma jakby powrotu do tego, co było, to postanowił, że będzie bezdomny. Tak z wyboru. I słuchajcie, te ostatnie tam właśnie 15 lat, jak już wytrzeźwiał, był takim trzeźwym bezdomnym. Był chyba w każdym kraju na świecie. Bo postanowił, że nie będzie po prostu w jednym mieście mieszkał jako bezdomny, tylko będzie się tułał. I to oczywiście nie były wakacje, nie? On mieszkał oczywiście po dworcach, po różnych parkach i tak dalej. Był chyba, słuchajcie, w 16 krajach w różnych więzieniach. Więc w ogóle opowiedział mi o wszystkich systemach penitencjarnych prawie, że na świecie. Słuchałem tego po prostu z otwartą buzią, naprawdę, bo on niesamowite historie mi opowiadał. Kogo spotkał, co tam się wydarzyło, ile go razy pobili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale najbardziej mnie uderzyło ostatnie dwa zdania, które do mnie powiedział. To już było prawie jak się żegnaliśmy. On kiedy to mówił, to jeszcze nie wiedział, kim ja jestem. W sensie nie wiedział, że jestem księdzem. Dlatego, że ja mu to powiedziałem dopiero, jak się żegnaliśmy. I wtedy się znowu wystraszył, nie? No bo ksiądz o 4 rano w łazience na stacji benzynowej z nim siedzi. Ale kiedy to mówił, to jeszcze tego nie wiedział. Więc to nie było tak pod księdza. A powiedział, że następująco. Mówi do mnie tak. Wie pan co? Mówi, jak tak patrzę na to moje życie, na te tam 60 chyba parę lat. No to mówi, są takie rzeczy oczywiście, których bardzo żałuję. To jasne, mówi, szczególnie to, że skrzywdziłem żonę i dzieci. Mówi, tego to sobie nigdy nie wybaczę. Ale mówi, jak tak patrzę na to moje życie, to wie pan co, mam takie dwa wnioski. I teraz proszę mi wybaczyć słowo. Ale on mówi tak. Ja jestem po prostu przecholernie szczęśliwy i Pan Bóg to mnie chyba kocha najbardziej na świecie. Ja się, słuchajcie, z nim pożegnałem. Wsiadłem do samochodu i jechałem do tego Krakowa. I miałem w głowie taką myśl cały czas. Przez całą tą drogę. Czy jak ja będę miał 65 lat, to było 10 lat temu prawie, no, miałem wtedy 30. Jak będę miał 65 lat, czyli tak za 30 parę lat, już taka prawdopodobnie najbardziej aktywna część mojego życia będzie już za mną. To czy ja będę mógł powiedzieć, ale tak zupełnie szczerze, tak całkowicie prawdziwie, bez udawania, czyli nie tak pod księdza, tylko tak naprawdę. Jestem przecholernie szczęśliwy i Pan Bóg to mnie chyba kocha najbardziej na świecie. Gdybym was zapytał, jesteście w różnym wieku, od młodych, albo całkiem w ogóle młodych, do średnich i do tych, przepraszam za wyrażenie, na wylocie, nie? Którzy już tam, już się witają z Królestwem Niebieskim. Mówię to z zazdrością, bo ja bardzo zazdroszczę ludziom, którzy odchodzą, naprawdę. Mówię to zupełnie poważnie. Bez względu na to, ile macie lat. Może przeżyliście już całe życie. Może rzeczywiście już 50, 60, 70 lat życia jest za wami. Gdybyście dzisiaj takie pytanie usłyszeli, czy możesz powiedzieć zupełnie prawdziwie i bez ściemniania, że jesteś przecholernie szczęśliwy i że masz takie wrażenie i przekonanie, że Pan Bóg cię chyba kocha najbardziej na świecie. Jestem przekonany, że jakbyśmy to ze 3 takie osoby znaleźli, to w ogóle byłby sukces. I tak jak mówię, tak wam mówiłem wczoraj, 2 z nich to prawdopodobnie są wariaci, nie? Kochani, ja znam strasznie mało takich ludzi. Ja znam bardzo niewielu ludzi, również katolików, którzy przeżywszy większość życia, a w tym życiu dzieją się różne rzeczy, mogą powiedzieć te dwa zdania. Kochani, dla mnie ten człowiek to jest święty. Ja go już nigdy więcej nie spotkałem. Ja zawsze jak przejeżdżam tamtędy, to jest takie miejsce w Polsce, gdzie się bardzo często przejeżdża, przynajmniej jak się jeździ po całej Polsce, bo to jest środek Polski. Tam się bardzo często jedzie w każdą stronę. Ja zawsze jak tam jestem, zawsze wchodzę na tą stację, zawsze. Nawet jak nie muszę się zatankować, zatrzymuję się i idę zobaczyć, czy on tam nie będzie siedział. Czasem mam w ogóle takie wrażenie, że to było nieprawdziwe, że mi się to po prostu przyśniło i że, ja nie wiem, może to jakiś anioł był. Ale dla mnie ten człowiek to jest święty. Panie, bo świętość nie polega na tym, że człowiek nie narobił złych rzeczy w życiu. Nie polega na tym. Bardzo wielu świętych zrobiło przez swoje życie różne złe rzeczy, niektórzy okropne rzeczy. Świętość nie polega na tym, że nie było trudności w życiu. Świętość nie polega na tym, że człowiek jest doskonały i nie ma żadnych wad. Nie, jak się, kochani, popatrzy na świętych, tylko trzeba wyrzucić takie te wszystkie książki, które ich tak uzłacają, ale jak się popatrzy tak naprawdę na świętych, na ich życiorysy, to to często byli strasznie trudni ludzie. Strasznie trudni, naprawdę. Świętość polega na tym, że mimo to, że przeżywali te różne rzeczy, że mieli swoje własne kłopoty, mieli grzechy, mieli słabości, z którymi oczywiście walczyli, to jasne, to jednak pozwolili Panu Bogu się uszczęśliwić i żyli w przekonaniu, że Pan Bóg ich tak bardzo kocha. Kiedyś jeden z moich braci, to jest dosyć śmieszne, on uczy w Rzeszowie, w Odlewniku. Jest takie technikum odlewnicze w Rzeszowie. Jest słynna szkoła, tam się wszyscy boją chodzić na katechezę. Tam jest 99% chłopa, nie? Takie chłopaki z Odlewnika. I on robił kiedyś tam na katechezie, zrobił ankietę, to było z okazji Wszystkich Świętych, taką o świętości. Jedno z pytań było, czy chciałbyś być święty, nie? Najlepsza, słuchajcie, odpowiedź, jaką widziałem, on mi pokazywał te kartkówki, jakiś chłopak napisał, no powiedz, czy chciałbyś być święty, to napisał, nie, żeby mnie stare babki nie całowały na obrazkach. Kani, to jest genialna odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że on miał widocznie w głowie taki obraz świętego, że to jest taki po prostu wymuskany chłopczyk na obrazku, taki, że w ogóle tylko go całować, nie? No nie, kochani, święci to byli ludzie z krwi i kości. Czemu wam to wszystko mówię? Bo dzisiaj jest zachwycające ostatnie zdanie tej Ewangelii. I to, co wam powiedziałem, to jest nic innego, jak tylko życiowy przykład tego, co Pan Jezus powiedział. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Bardzo wielu z tych, o których my myślimy, że oni są w ogóle w pierwszym rzędzie do nieba, to w oczach Bożych oni są na samym końcu. I bardzo wielu z tych, o których my myślimy, że ci są na samym końcu, tak jak może ten człowiek, ten alkoholik, to oni będą pierwsi w kolejce. Pamiętacie to zdanie Pana Jezusa? Ja myślę, że my niezbyt poważnie traktujemy Pana Jezusa. Celnicy i prostytutki wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Powiedz to pobożnym katolikom, siedzącym w kościele. Drodzy katolicy, prostytutki z Raciborza i celnicy wchodzą pierwsi do Królestwa Niebieskiego. To jest Pana Jezusowe myślenie. I oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, co ja mówię, tak? Bo znowu będzie. Szóstak powiedział, że można być prostytutką. Nie. Nie. Kochani, chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, jak Pan Jezus podchodzi do tego, co jest właśnie w nas takie beznadziejne, że może zrobić z kogoś takiego, z kogoś, kto jest ostatni. Bo ten człowiek tak po ludzku, o którym wam mówię, to rzeczywiście pewnie był jednym z ostatnich. Co miał napsuć w życiu, to napsuł. Rodzinę popsuł, skrzywdził ludzi, sam siebie skrzywdził, w nałogi wpadł. Co miał zrobić po ludzku złego, co to zrobił? I to nie jest tak, że nie miał tej świadomości. Miał. Ale Pan Jezus, tak jak mówi, lubi brać tych, którzy są ostatni i lubi z nimi robić coś, że oni stają się pierwsi. I kochani, to jest Pan Jezusowy sposób myślenia. Albo się go nauczymy, albo zawsze będziemy w ogonie. Aczkolwiek w ogonie dobrze być, bo ci z ogona idą zawsze na początek potem. Tylko trzeba zobaczyć, jak tam działa Pan Jezus. To jest bardzo piękne. Kochani, więcej wam oczywiście o tym opowiem w konferencji.